Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą.
Witam Cię w żywiołowych związkach. Ten odcinek podcastu jest wersją audio cyklu zwiększania apetytu na seks, czyli cyklu o seksualności w związku, który możesz znaleźć na moim kanale Między Parami na YouTubie, do którego subskrypcji serdecznie Cię zapraszam. Ten dzisiejszy odcinek będzie miał 4 części. W pierwszej opowiem o tym, czym jest seksualność, czym seks różni się od seksualności, jakie przekazy kulturowe wpływają na naszą seksualność, jak ocenić życie seksualne w związku. W drugiej części poszukam odpowiedzi na pytania, kiedy nasza seksualność w związku jest normalna, co wpływa na nasze pobudzenie i hamowanie, a w trzeciej części opowiem o tym, co można robić właśnie z tym hamowaniem i pobudzeniem w parze i jak komunikować potrzeby seksualne, by zwiększyć szanse na ich zrealizowanie w związku. I w ostatniej, czwartej części opowiem o tym, jak radzić sobie z hamulcami, które są w nas i w naszej głowie. Gotowy? Gotowa? Zapraszam do słuchania.
Zaprasza Marita Woźne.
Która z definicji seksualności jest bliższa tej, której nauczyłeś się dorastając? 100 lat temu uważano, że normalny stosunek seksualny to taki, który odbywa się między dwoma dojrzałymi seksualnie osobami o przeciwnej płci. Ma on na celu seksualne zadowolenie i kończy się ejakulacją podczas prawie jednoczesnego szczytowania obojga partnerów. 50 lat temu seks uważano jako intymny kontakt fizyczny w celu osiągnięcia przyjemności z inną osobą lub w pojedynkę. Można uprawiać seks do osiągnięcia orgazmu lub nie. Seks może być genitalny lub po prostu intymnym zbliżeniem. Cokolwiek Tobie odpowiada, nie ma czegoś takiego jak standardowy wzorzec zachowania seksualnego, wobec którego możecie zmierzyć swoje możliwości. Nie rządzą Wami hormony ani biologia. Posiadacie pełną wolność szukania i odkrywania swojej seksualności z innymi ludźmi którejkolwiek płci. Wielu z nas przyswoiło teorie dotyczące seksu, które odpowiadają poradnikom sprzed 100 lat, nawet jeśli w międzyczasie pojawiły się nowe badania w tym zakresie, w obszarze pokazujący seksualność z innej strony. W kontekście seksualności otrzymaliśmy wiele przekazów kulturowych. Sprawdźmy teraz, czy znasz któryś z nich. Zajmijmy się najpierw tymi z dziedziny moralności. Czy te stwierdzenia są Ci znane? Jeśli lubisz seks i go chcesz, jesteś łatwa. Dziewictwo to najcenniejsza wartość. Wstydź się, jeśli miałaś wielu partnerów. Miałeś wiele partnerek? To niezły z Ciebie maczo. Nie miałeś partnerki? Na pewno coś jest z Tobą nie tak. Ten przekaz do Ciebie nie pasuje? A może znasz taki? Seks nie jest bezpieczny. Seks grozi chorobą. Jeśli potrzebujesz mniej seksu niż mężczyzna, jesteś chora. Związek jest idealny, kiedy orgazm jest jednocześnie. Te przekazy można by mnożyć. Mogłabym też mówić o przekazach religijnych, które mocno zaznaczają, iż seksualność jest związana na przykład z grzechem, a co za tym idzie z poczuciem winy i wstydu. Jeśli seksualność wiąże się dla kogoś z winą, wstydem, chorobą, niemoralnością, to jak myślisz, jaki seks taka osoba będzie miała ze swoją drugą połówką? Czy będzie z niego czerpać satysfakcję, czy raczej napotka tam sporo trudności? Nikt z nas nie żyje jednym z tych przekonań, ani wszystkimi naraz, ale one nakładają się na siebie warstwa po warstwie. Jeśli chcesz odbudować swoją seksualność, to warstwa po warstwie musisz odkrywać to, co przez lata było przykrywane. Pozwól, że opowiem Ci, jak ja rozumiem seksualność, która pojawia się w związku. Po pierwsze,
seks może być bardzo subiektywny i nie musi wiązać się tylko z wizją seksu potocznie rozumianą, czyli penetracją. Rozumiem ją jako każdą czynność wykonywaną po to, by budować bliskość, rozładowywać napięcie, jako dobrowolną sytuację, w której każdy może powiedzieć stop, a także to, że ważniejsze jest to, co się dzieje w trakcie, niż sam efekt końcowy. Zgodnie z taką definicją mogą być to pieszczoty, masturbacja, seks przez kamerę, w ubraniu, wzajemny dotyk. Każda osoba sama określa swoje granice i dla różnych osób ta definicja seksu może się różnić. Dlatego tak ważne jest, aby w parze zacząć od uzgadniania, czym dla każdego jest seks i jakie są jego granice. Takie rozumienie seksu sprawia, że ludzie mogą inaczej patrzeć na swoją bliskość fizyczną. Chociażby w ten sposób, że jak nie ma penetracji, to wcale nie oznacza, że nie ma seksu między nami. Seksualność natomiast obejmuje cały ten seks, ale też jest czymś większym. Jest też naszym uczuciem ciała, obejmuje naszą tożsamość, świadomość naszej seksualności, naszą kobiecość, też męskość. Nie jest to liczba odbytych aktów, a raczej to biologia, wiedza, która przeplata się z tym, czego dowiedzieliśmy się w trakcie wychowania, co obejmuje też kulturowe przekazy. To obszar bliskości, intymności i zranień.
I to by było pierwsze zadanie, które para ma przed sobą, aby określić, czym dla kogo jest seks i wyznaczyć jego granice. A drugie zadanie jest takie, by ocenić jakość życia seksualnego w związku, by móc wprowadzić zmianę, zanim strefa całkowicie umrze. Kiedy będziesz oceniać swoje życie seksualne w związku, czy seks w związku, weź pod uwagę swoje subiektywne zadowolenie. Oceniając swoje zadowolenie z seksu w związku, użyj skali życia seksualnego. Skala jest od 0 do 10, gdzie 0 oznacza totalny brak zadowolenia z seksu z drugą połówką w związku, a 10 oznacza idealne pożycie seksualne w relacji. Przejdźmy więc do punktu pierwszego. W punkcie pierwszym zadaj sobie takie pytanie. Spróbuj określić, gdzie na skali jest Twój związek, jeśli chodzi o życie seksualne. Określ go od 1 do 10. Wiesz już, gdzie jesteś? To teraz punkt drugi. Ważne jest, abyś zaznaczył taki punkt na skali, poniżej którego prawdopodobnie zrezygnujesz z życia seksualnego ze swoją drugą połową lub je znacząco obniżysz. Zaznaczone? Świetnie. To teraz punkt trzeci. Określ punkt na skali, w którym miejscu byłbyś skłonny pójść po pomoc w związku w sferze seksualnej. Taki punkt, w którym czuję, że jestem gotowa pójść do specjalisty, ponieważ trudności są tak duże, że uznaję, że potrzebujemy pomocy w tym zakresie, aby coś zmienić. I ostatni punkt, czwarty, kiedy to określisz, spójrz na skalę i zobacz, w którym miejscu jesteś gotowy pójść po pomoc, a w którym jesteś gotowy zrezygnować z życia seksualnego z drugą połową. Lub znacząco ograniczyć tą aktywność, czy też szukać innych rozwiązań, które nie sprzyjają parze. Większość ludzi szybciej rezygnuje z życia seksualnego, niż pójdzie po pomoc do psychoterapeuty czy seksuologa. I ostatnie zadanie dla Ciebie, które mam, to porozmawianie ze swoją drugą połową o tym, jak to jest u Ciebie i jak to jest u Twojej drugiej połówki. Na co dzień nie zastanawiamy się nad rzeczami, które są z pozoru oczywiste, a nasza przeszłość często wpływa na teraźniejszość i na przyszłość. I odkrywając nasze schematy tego, to co nieświadome, powoduje, że to co się nam przydarza, przestajemy nazywać przeznaczeniem, a zaczynamy kreować naszą własną rzeczywistość w sposób, który nam odpowiada i służy. Czy wiesz, że pobudzenie seksualne można porównać do samochodu? Skupmy się na dwóch elementach, hamulcu i pedale gazu. Pedał gazu i hamulca są zamontowane obok siebie. Nie trzeba wykonywać dużego ruchu, aby wcisnąć niechciany z nich, a przez przypadek nawet dwa naraz. Obydwa są bardzo czułe. W kilka sekund możesz rozpędzić auto, ale równie szybko możesz je zatrzymać. Załóżmy, że pedałem gazu jest pobudzenie seksualne, a hamulcem hamowanie seksualne. Czym jest pobudzenie, a czym jest hamowanie w związku z tym? Pobudzenie, a więc gaz, i hamowanie, a więc hamulec, reaguje na Twoje otoczenie. Na to, co widzisz, słyszysz, wąchasz, dotykasz, smakujesz oraz wyobrażasz sobie. Jednym słowem reaguje na wszystkie zmysły i Twoją wyobraźnię. A dopiero później wysyłają sygnały do mózgu i naszych narządów płciowych, które jest jakby prawą stopą kierowcy, dodaje gazu lub hamuje. Hamulec wynajduje sygnały do tego, by seks się nie pojawił. Z jednej strony jest pożądany, bo chroni nas przed niebezpieczeństwem, na przykład tak jak w aucie, kiedy za bardzo się rozpędzimy albo gdy ktoś może stworzyć zagrożenie. Z drugiej strony może bardzo przeszkadzać w jeździe takiej, jakiej byśmy chcieli. Hamowanie może być na przykład małe dziecko w pokoju obok, wstręt do swojego ciała, brak warunków takich jak były kiedyś z drugą połową, krytyczne myśli. Wszystko to, co się dowiedzieliśmy o seksualności w dzieciństwie, w okresie dorastania. Dyskomfort związany z własnym ciałem, stres czy przekonania zaszczepione w toku socjalizacji przez kulturę. Posłuchajmy się przykładem. 2 tygodnie temu zorganizowaliście sobie romantyczny weekend i odwieźliście dziecko do dziadków, by mieć dla siebie pełną swobodę. Wyłączyliście telefony i przygotowaliście kolację. Potem wspólna kąpiel i dalej wszystko potoczyło się w aurze przyjemnych doznań seksualnych. Było cudownie. Postanowiliście powtórzyć to w kolejny weekend i zaplanowaliście wszystko tak samo. Jednak w sobotę, kiedy zostaliście już sami, szef zadzwonił do twojej żony, okazało się, że jest sporo problemów. I w domu. Do tego zachorował pies, a potem jeszcze zepsuł się ekspres do kawy. Jednym słowem, sporo zamieszania i stresu i u niej pojawiło się sporo napięcia. Myśli krążyły w kółko, co trzeba zrobić, jak to zaplanować, jak to ogarnąć, ile to będzie kosztować, kto się tym zajmie. Tak więc mimo tego, że zadziałało w romantycznym wieczorze wiele czynników pobudzających, to hamulce były silniejsze. Wniosek jest taki, że jeśli hamulec silnie działają, to ilość czynników pobudzających nie ma aż takiego znaczenia. I to, co warto zrobić, to eliminować hamulce. To też wyjaśnia frustrację mężczyzn, którzy czasem mówią, że jak to jest, że ta sama rzecz na nią raz działa, a raz nie działa. I raz chce seksu, a innym razem nie. Odpowiedzią jest kontekst. Tak więc, dlaczego chcemy seksu i co nam się podoba, jest zmienne. Zależy od okoliczności zewnętrznych i naszego wewnętrznego stanu. Tego na przykład, co sobie mówimy w głowie. Od naszych myśli, a więc kontekstu. Cały ten mechanizm opracowali Erik Jansen i John Bancroft, a opisała go bardzo dokładnie Emily Nagoski, psycholog, terapeuta i seksuolog w swojej książce Ona ma siłę. Zachęcam Cię do przeczytania jej. A więc co para może zrobić w związku z tym wszystkim, o czym mówię? Na koniec powinieneś wiedzieć, że Twój mózg nauczył się kojarzyć poszczególne bodźce pobudzenia i hamowania. Jest to tak zwany kontekst. Każdy z nas ma inną wrażliwość hamulcu i gazu. Każda osoba w związku powinna zadać sobie 4 pytania. Pierwsze, jaki jest poziom wrażliwości mechanizmu pobudzenia? Drugie, co go aktywuje, czyli co nas pobudza? Trzecie, jak wrażliwy jest hamulec? 4. Co powoduje jego naciśnięcie? Jakość seksu wpływa na jego częstotliwość. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy wasz seks jest w związku spontaniczny, czy zaplanowany? Który pojawia się u was częściej? A jakie masz przekonania, czy seks powinien być spontaniczny, czy zaplanowany? Większość z nas pamięta pierwsze chwile uniesienia, które były na samym początku związku. Namiętność, która wtedy rozpalała ogień, sprawiła, że zapamiętaliśmy wyjątkowe chwile uniesienia. Jednak namiętność w związku naturalnie spada, o czym mówi trójczynnikowa teoria Sternberga, jednak to, co zapamiętaliśmy z początku naszej relacji, wciąż jest w nas żywe i tęsknimy za tym, dlatego po wielu latach związku wciąż czekamy na spontaniczny seks pełen uniesień. Jednak niewielu z nas wie o tym, że spontaniczność jest przereklamowana, o czym mówi Esther Perel. Mit spontaniczności zakłada, że im dłużej trwa związek, tym więcej wysiłku trzeba włożyć w planowanie seksu. I o tym seksie warto jest rozmawiać i planować, by on był. Podobnie jak z komunikacją. Na początku świetnie się dogadujemy, reagujemy na nasze wzajemne potrzeby, jednak po jakimś czasie ten sposób rozumienia drugiej połówki się zużywa i musimy włożyć ogromny wysiłek i wkład w to, by nauczyć się komunikować, by związek mógł lepiej trwać. Tak samo jest z seksualnością. Jej też potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Jeszcze inaczej mówi o tym Emilina Goski, która twierdzi, że u części z nas będzie bardziej działał seks spontaniczny, a u innych responsywny. I każdy z nas ma jakieś uwarunkowania. Można powiedzieć, że jedno i drugie jest prawdziwe, bo jedno i drugie dotyczy też właśnie kontekstu. Zwykle jednak nie mamy ochoty na bliskość seksualną ze swoją drugą połówką. Najczęstszym zdaniem, które pojawia się w parze jest: nie chcę teraz seksu. Jednak ten komunikat niewiele mówi twojej drugiej połówce, poza tym, że czuje się odrzucona. Jaki więc komunikat należałoby dać, by życie seksualne całkiem nie wymarło w związku? Pomyśl sobie, że jesteś osobą, która właśnie chce bliskości seksualnej ze swoją drugą połową i ona odpowiada ci: nie chcę seksu. Jakie to w tobie wzbudza uczucia? Odrzucenie? Rozczarowanie? Rozgoryczenie? Poczucie samotności? Kiedy twoja druga połowa odpowiedziałaby do ciebie: teraz potrzebowałabym, żebyś mnie przytulił, bo teraz jestem gotowa na pieszczoty, ale nie mam ochoty na seks. Nie wiem, co będzie za chwilę. Teraz chcę być blisko. Czy czujesz różnicę w emocjach, które pojawiają się w tobie, kiedy słyszysz taki rodzaj komunikatu? A teraz powiem ci, jaka jest różnica między każdym z nich. W pierwszym mówisz, czego nie chcesz i zamykasz temat na dobre. Nie pomaga to twojej drugiej połówce i nie daje jej informacji, jaki jest kłopot. W drugiej sytuacji mówisz, czego potrzebujesz, by ta bliskość mogła być i się zadziać. Jeśli wkurza cię dotyk, możesz powiedzieć: wkurza mnie dotyk. A mogę powiedzieć, jaki dotyk mnie nie wkurza i jakiego bym chciał. Mogę zaproponować inny. Mogę mówić, co sprawia mi przyjemność i pytać, co druga połowa potrzebuje wiedzieć. Że nie wszystko być może jest możliwe. Nie wszystkie potrzeby możemy zrealizować w danym momencie. Ale nie odrzucamy drugiej połowy. Jednocześnie też szanujemy nadrzędną zasadę, że jeśli ktoś nie chce danego kontaktu fizycznego, to nikt nie ma prawa go do tego zmusić. Jest to niezgodne z prawem, kiedy ktoś tego narusza. Wiele osób zastanawia się nad tym, co zrobić, by mieć większą przyjemność z doświadczenia własnej seksualności. Jeśli jesteś tą osobą w związku, która chce mniej seksu, to pewnie czujesz ogromną presję, by on się pojawił, ale też poczucie winy, że tego seksu nie ma. To, co chcę powiedzieć na początku, to to, że każdy jest odpowiedzialny za siebie i swoje potrzeby i oczywiście masz prawo nie chcieć go więcej. To, co ma duży wpływ na naszą przyjemność, na nasze pożądanie, zadowolenie seksualne, to samokrytyczne myśli na temat własnego ciała. To także krytyka siebie, wstręt oraz stres. Jeśli chodzi o ten ostatni, to myślę, że jest wielu specjalistów zajmujących się stresem, więc ten kawałek pozwolę sobie odpuścić. Ale omówię te pozostałe. Wstręt, który wiąże się z doświadczeniami seksualnymi, często jest związany z tym, co na temat seksualności słyszeliśmy wcześniej. Na przykład w dzieciństwie. Jak się obchodzono z naszym ciałem, co nam mówiono, co jest powiązane z przekonaniami, o których mówiliśmy w filmie numer 1. Jeśli nie widziałeś, to wróć do niego. Wstręt jest związany również z tym, jaki przekaz kobiecości i męskości wynieśliśmy z domu czy wcześniejszych doświadczeń. Chcę ci pokazać metody, które mają tobie pomóc z samobiczowaniem, bez względu na to, czy to samobiczowanie miałoby dotyczyć ciała, czy też innych krytycznych myśli. Co mam na myśli, mówiąc samobiczowanie? Jestem gruba, beznadziejnie wyglądam, nic mi nie wychodzi, moje ciało jest koszmarne, jestem głupia, takiej mnie nikt nie zechce, takiego mnie nikt nie będzie chciał, nie jestem atrakcyjny dla kobiet. Znasz takie zdania? To są zdania, które utrwaliły się w nas w toku naszego życia. I często słyszeliśmy je od znaczących osób. Kiedy byłeś mały, wtedy nie umiałeś tego odróżnić, nie wiedziałeś, co z tym zrobić. Jedynym celem było przetrwać i mieć miłość innych ludzi. To normalne. Dzisiaj, kiedy jesteś dorosły, świadomy, te słowa są tak uwewnętrznione w tobie, że też stały się czymś normalnym. Zapomniałeś o tym, że jesteś już dorosły i możesz sobie sam mówić inne rzeczy. W pierwszym kroku ważne, byś zatrzymywał swoje myśli i rozróżniał, że teraz już nie musisz się tym karmić, nie musisz się samobiczować. To ty podejmujesz decyzję, czy chcesz siebie samobiczować, czy też nie. Czy chcesz odczuwać wstręt do siebie, czy nie. Czy chcesz akceptować swoje ciało, czy nie. Czasem potrzebna jest terapia, by poczuć się akceptowanym i przyjętym, ale czasem udaje się zrobić to samemu. Posłużę się pewną metaforą. Wyobraź sobie, że wszystkie krytyczne myśli, które masz, wypełniają naczynie, które jest bardzo ciężkie. Małemu dziecku ciężko coś z nim zrobić. Ty dzisiaj możesz wylać z tego naczynia wszystko to, co brudne i niechciane. Może przyzwyczaiłeś się, że to naczynie jest pełne i kiedy jest puste, sam wypełniasz je brudem. Po czym orientujesz się, że znowu to robisz. Aż w końcu siadasz przed pustym naczyniem, bo nie chcesz tych myśli. Ale nie wiesz, czym to naczynie zapełnić. To, co możesz zrobić, to wypełniać je życzliwością do siebie. Choć na początku nie wiesz jak, to musisz próbować. Spróbuj na początek zmienić samobiczowanie w samospółczucie. Może zapytasz, jak to zrobić? Znów odpowiem metaforą, którą Emil Nagoski przytacza w swojej książce o seksualności. Wyobraź sobie lwa, którym jest krytyczne traktowanie twojego ciała. Wyobraź sobie tego lwa jako małego, słodkiego kotka, który jest źle traktowany i potrzebuje czułości, uczucia i opieki. Co byś mu powiedział? Co byś zrobił? Jakbyś dał mu czułość? Znasz takiego bezbronnego kotka w sobie? Często to, co nam przeszkadza w dobrych doznaniach seksualnych, to nasze myśli, schematy, lęki, cały kontekst, o którym mówiłam. Jeśli zaopiekujesz się swoim wewnętrznym przeżyciem i myślami, płyniesz jednocześnie na bodźce, które hamują pobudzenie seksualne. Przy okazji zmieni się też wiele innych rzeczy, bo tak to działa. Jak na przykład zamiast krytyki będzie mogła pojawić się życzliwość właśnie do siebie. Jeśli było to dla Ciebie interesujące, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, a także odwiedzania mojej strony międzyparami.pl. Jestem również na Facebooku, gdzie dzielę się z Tobą bezpłatną wiedzą na temat relacji, związków i par. Zapraszam Cię serdecznie. Do zobaczenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.